Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu. Dzień dobry, pani naczelnik.
Dzień dobry.
Miasto planuje połączyć Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i na bazie tych dwóch instytucji ma powstać Miejskie Centrum Wspierania Edukacji. Skąd taki pomysł? Bo wydaje się, że obie jednostki zgoła innymi kwestiami się zajmowały, czy się mylę?
No to chyba tak pozornie, dlatego że dziecko, które przychodzi do szkoły, to przede wszystkim ogrom problemów z nim związanych, to znaczy problem do odczytania tych pozytywnych, ale też i taki, z którymi są problemy, bo to jest jeden z podstawowych warunków do tego, żeby były efekty w nauczaniu. Dobre rozpoznanie, czego dziecko potrzebuje, w jakim tempie się uczy, w czym należy go wesprzeć, jakie ma wewnętrzne problemy, czy ma kontakt z kolegami, jak jest uspołeczniony, jak sobie radzi emocjonalnie, czy ma jakieś pasje, zainteresowania. To jest taka sfera, która nie jest być może tak mocno oparta w podstawie programowej, bo to nie jest przedmiotowa, ale właśnie najważniejsza, osobowościowa i takie dotarcie i do dziecka, a też stworzenie jak najlepszych warunków do tego, żeby mogło się realizować i tym samym mieć lepsze postępy i efekty w nauce, wykorzystać swoje możliwości, swój potencjał, odkryć jego mocne strony, to jest bardzo ważne zadanie szkoły, które moim zdaniem w dużym stopniu nie było doceniane, bo wychodzimy troszeczkę z innej filozofii, a z takiej filozofii liczą się dobrze, że takie mierzalne efekty, tak, wyniki egzaminów, rankingi, to wszystko jest istotne, ale bardzo ważne jest to, żeby stworzyć dobre uwarunkowania środowiskowe, żeby dziecko mogło z różnego rodzaju deficytami, tak, czy trudnościami, żeby mogło mieć warunki do pełnego rozwoju. To niedawno wróciliśmy z Kuopio, z Finlandii, rozmawialiśmy, jak oni tam dochodzą do tych najlepszych efektów i się okazuje, że jednym z warunków jest między innymi równanie szans i tworzenie warunków dla dzieci, które mają trudności.
Ale tak upraszczając, pani naczelnik, jednym słowem, nauczyciel musi być dobrze przygotowany, żeby rozpoznać problemy rozwojowe i potrafić również prowadzić tego nieco trudniejszego ucznia i stąd niejako to jest ten pierwszy powód do połączenia obu tych jednostek?
To znaczy, to generalnie chodzi o dobro dziecka, to na pewno, bo to sam fakt połączenia musi wynikać z czegoś.
No tak, ale do tej pory to nie działało tak, jak powinno?
Nie działało, bo generalnie od lat poradnie, to nie jest tylko nasz problem, ale myślę, że ogólnokrajowy. Takie przymiarki były jeszcze poprzedniej ekipie Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby powołać takie scalone siły dotyczące pomocy szeroko rozumianej psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i już wtedy, wówczas uważano, że poradnie pracują oczywiście zgodnie z ustawowymi swoimi zadaniami, a oprócz opinii, orzeczeń mają również za zadanie wspomaganie i to właśnie słowo wspomaganie jest bardzo istotne i bardzo ważne. Takie zadania, które miały poradnie w latach być może wcześniejszych, być może takie ujęcie zgodnie z ustawodawstwem było wystarczające, natomiast musimy patrzeć, co się dzieje wokół nas. Tyle dzieci, ile mamy z różnego rodzaju deficytami mniejszymi czy większymi, a szczególnie zaburzeniami emocjonalnymi, nigdy żeśmy nie odnotowywali i to jest postępujące. Bardzo dużo zadań ministerstwo scedowało na same szkoły, czyli na tak zwaną edukację inkluzywną, edukację włączającą, czyli patrz, to są zadania szkoły i zadania wychowawcy.
To mówiąc krótko, poradnie powinny być bardziej osadzone w realiach szkolnych?
Bardziej w realiach szkolnych, bardziej wspomagać szkoły i zatrudnionych w etatach psychologów i pedagogów, którzy są i oprócz tego nauczycieli, którzy są wspierającymi nauczycielami, takie osoby, które są zatrudnione do dzieci z określonymi deficytami.
No bo do tej pory te szkoły kierowały dzieci do poradni, jak rozumiem, nadal tak będzie, tylko
nadal
chodzi o
tak
to,
będzie,
żeby...
tylko chodzi o rozdzielenie pewnych zadań, to znaczy będą pewne zadania takie, które powinny przejąć przedszkola i szkoły i tam pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni na etatach plus nauczyciele wspierający czy włączający się wychowawcy, mocniej to odsadzić w nadzorze pedagogicznym i na pewno oni też oczekują profesjonalnego wsparcia ze strony połączonej poradni i modnu. Problem jest w tym, że koncentracja nastąpiła na orzeczeniach, na wydawaniu tych orzeczeń, natomiast mniej na tej współpracy i wsparciu przedszkoli i szkół, jeżeli chodzi o problemy występujące z z uczniami.
No bo tak właściwie poradnia w momencie, kiedy wydawała orzeczenie i orzeczenie trafiało do szkoły, to cała praca była już po stronie szkoły i danego nauczyciela, tak?
Ale tak nie powinno do końca też być, bo należy ewaluować też dziecko, należy czasami przyjść do szkoły i zobaczyć, mieć kontakt z psychologiem, z pedagogiem, zorientować się, być może dziecko miało określone postępy, być może to orzeczenie już nie jest aktualne, należy je zweryfikować. Oprócz teraz orzeczeń mamy jeszcze indywidualne ścieżki, zindywidualizowane ścieżki kształcenia. To jest taka metoda przez ministerstwo wprowadzona, kiedy okazało się, że była w kraju szeroka kontestacja indywidualnego nauczania, że ona ma się odbywać wyłącznie w domu. W związku z tym te indywidualne, zindywidualizowane ścieżki są jakąś taką formą, że można to robić w szkole, ale też wyjmuje się dziecko z zespołu na indywidualne nauczanie, na ileś tam godzin i też profesjonalny zespół powinien zbadać, czy to na cały rok, czy może po pół roku dziecko powinno wrócić, bo przecież dziecko też musi się socjalizować, tak? Nie może tak być, że ono przez cały rok będzie funkcjonowało poza klasą. Być może te deficyty będą się pogłębiały. To jest bardzo dużo różnego rodzaju kwestii. Jedno jest pewne, jeżeli mamy w wielu szkołach prawie 40% dzieci z różnego rodzaju deficytami, to cała kwestia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ona nie może być ścieżką drogi, ona musi być głównym zadaniem, jeżeli chodzi o nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, o pracę z wychowawcami i wszystkimi ludźmi, którzy są zatrudnieni na tak zwanych etatach wsparcia. To są ogromne pieniądze, które miasto wydaje. To jest prawie 400 etatów i to wymaga pewnej koordynacji. Ja chcę tu wyraźnie podkreślić, że my jesteśmy jednym z nielicznych organów prowadzących w Polsce, który ma na etatach psychologów w szkołach.
To tyle, jeśli chodzi o ideę, pani naczelnik. Natomiast organizacyjnie, co będzie kryło się pod Miejskim Centrum Wspierania Edukacji?
No będzie się kryło to, że będzie to zespół, że będą w jednym miejscu, że będą powołane zespoły zadaniowe. Między innymi na pewno powiększone będą zespoły, jeżeli chodzi o diagnozy, tak żeby przyspieszyć te diagnozy, co jest problemem aktualnie w poradni, bo jeżeli takich dzieci przebywa, a nie ma większej ilości pracowników, to jasne, że to zaczyna być problemem. Jeżeli do poradni zgłaszają się często rodzice z racji tej, że nie są zaopiekowani w szkole czy w przedszkolu z problemami dyskalkulii, czy z problemami dyslekcji, czy jeszcze z innymi, to możemy to załatwić ze specjalistami naszymi na poziomie szkoły. Ale to tym się powinien zająć już ten połączone centrum. Kolejna rzecz, możemy włączyć do tej pracy i do pomocy również etatowych pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach. Musimy tak przeorganizować pracę, żeby punkt ciężkości oprócz orzeczeń wydawanych opinii połączył się z terapią, łączył się z lepszą diagnozą i z lepszym wsparciem dla szkół i w przypadku wychowawców i zatrudnionych osób, pedagogów, psychologów w szkołach.
A pod kątem zatrudnienia, pani naczelnik, zarówno te osoby, które do tej pory pracowały w poradni, jak i te, które pracowały w ośrodku doskonalenia nauczycieli, one, jak rozumiem, bezpośrednio zostaną przeniesione do nowej instytucji.
Będzie
tak?
Konkurs na dyrektora zespołu, no a później, że dyrektor zespołu będzie analizował, tak?
Ale redukcji etatów nie będzie.
Nie, no dlatego, że no przecież my wszyscy jakieś reformy przeżywaliśmy. Szkoły przeżywały likwidację, łączenia, wygaszania gimnazjów. Także nauczyciele z wieloma trudnościami w wyniku różnego rodzaju reform musieli się zmierzyć. Tu nie ma zmian w sensie ilości, czy w sensie kadrowym generalnie. Tu są zmiany programowo-organizacyjne, bo takie nadeszły czasy, że te zmiany należy zrobić.
Czyli nie ma też powodów na przykład, nie wiem, oszczędnościowych związanych z
oszczędnościowych nie, aczkolwiek warunki, w których aktualnie funkcjonuje poradnia, mam tę świadomość, że one są, no nie są dobrymi. Nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych. My chcemy wydać ponad 2 miliony złotych, żeby doprowadzić do, i pan prezydent absolutnie jest za tym, żeby doprowadzić do porządnego remontu i stworzyć dobre warunki, salę do terapii, warunki do tego, żeby w ogóle osoba na wózku mogła się dostać do miejsca, które dla niego jest ważne.
Jest tutaj wymagana zgoda kuratorium na przeprowadzenie takiej...
To znaczy opinie, my zasięgaliśmy takiej opinii, mamy pozytywną opinię ze strony
wystarczająca do tego, żeby zmiany przeprowadzić.
Kuratorium. My mamy opinię już ze związków zawodowych, aczkolwiek w wielu przypadkach jest to cała kwestia związana z samym zapytaniem o opinię, natomiast nie do końca może być wiążące w przypadku, gdyby była akurat ta opinia negatywna. Jesteśmy też po radach pedagogicznych i po spotkaniach w poradni.
Bo po wczorajszej, dlatego
ośrodku.
To pytam pani naczelnik, bo po wczorajszej konferencji prasowej pojawiły się gdzieś tam w mediach opinie, szczególnie ze strony pracowników poradni, którzy wydaje się, że nie do końca są zadowoleni z takiego
rozwiązania. Są zadowoleni. Być może gdzieś tam, gdybym weszła tak mentalnie w ich mentalność, to być może, nie wiem, czy bym się tak zachowywała, ale w każdym razie to jest nasze trzecie podejście.
Mamy to do
siebie,
tak.
Mamy to do siebie, że nie za bardzo lubimy zmiany, a te zmiany w zasadzie od momentu po II wojnie światowej, jak poradnia powstała, to jeżeli chodzi o pewne dodatkowe zadania, to nic się nie zmieniało. I jeżeli tak długo poradnie nie dotykały żadne zmiany, w związku z tym trudno się pogodzić z ułożonym już sobie harmonogramem dnia funkcjonowania, ale sprawa doszła jakby do trzeciego szeregu i mamy takie potrzeby, że nie możemy tworzyć jakiegoś nowego miejsca wsparcia dla szkół, mając własną poradnię, finansując ją ze środków podatników, przecież to jest publiczna, samorządowa poradnia, według naszej wizji i koncepcji, która na pewno nie przyniesie od razu spektakularnych efektów, bo nie jest to przygotowanie do egzaminu z matematyki czy z języka polskiego, tylko to są bardzo trudne w procesie rozłożone problemy. My się też zmierzamy dlatego z tym problemem, on jest bardzo złożony, dlatego że w kształceniu nauczycieli cała kwestia pomocy psychologiczno-pedagogicznej często jest traktowana bardzo marginalnie albo w ogóle, bo jeżeli ktoś kończy, jest bardzo dobry, zresztą to potwierdza raport NIK-u i inne badania, może bardziej się przykłada do kompetencji przedmiotowych z biologii, z chemii, z fizyki, natomiast często w kilka semestry zostają zaliczone kompetencje pedagogiczne. Dlatego ci nauczyciele, którzy są świetnymi nauczycielami, muszą też mieć wsparcie, jeżeli chodzi o psychologię rozwojową dziecka i jego potrzeby.
To kiedy, pani naczelnik, te zmiany mają wejść w życie i kiedy centrum ma zacząć funkcjonować?
Ma zacząć funkcjonować od września. Jeżeli taki projekt uchwały teraz przedstawimy na komisjach i Radzie Miasta, jeżeli będzie pozytywnie zaakceptowany, to przystąpimy do dalszych działań, bo jest dość dużo jeszcze takich legislacyjnych działań, łącznie ze statutem, z całą formą przekształcenia.
Ale stanie na styczniowej sesji
teraz,
Rady Miasta.
Teraz, tak, na styczniowej. I równolegle będzie trwał remont, co nie oznacza, że to jest jakiś paraliż funkcjonowania tych instytucji, bo one dalej będą funkcjonowały, jak funkcjonują i przed czym, co niektórzy się bronią. Natomiast pewne mechanizmy, takie związane z organizacją, zostaną uruchomione, tak, kiedy remont się skończy, żeby mogli wszyscy przyjść już z gotowymi pomysłami i zadaniami do realizacji.
Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu, była państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.